Dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Konkretnie o marketingu. Dzisiaj zdradzę Ci, co musisz wiedzieć, żeby zostać szkoleniowcem z dowolnego tematu. Uwaga! Musisz umieć na każde pytanie udzielić jednej z dwóch odpowiedzi. Albo to zależy, nie wyjaśniając, od czego to w ogóle zależy, albo jeżeli chcesz naprawdę brzmieć mądrze, to zapytany, czy lepiej podążyć drogą A, czy podążyć drogą B, odpowiedz: przetestuj. To tyle suchego żartu prowadzącego na sam początek, aczkolwiek kiedy obserwuję dyskusje na branżowych grupach na Facebooku, czy treści w różnego rodzaju artykułach, podcastach, czy blogach, to bardzo często właśnie do takiej konkluzji dochodzę. I dzielę się z Tobą tą zabawną refleksją nieprzypadkowo, dlatego że dziś mam dla Ciebie odcinek dotyczący tego, co testować w reklamie na Facebooku. Jeżeli więc jesteś osobą odpowiedzialną za kampanię na Facebooku w swojej firmie, w firmie B2B, w e-commerce, w firmie usługowej, praktycznie w dowolnej branży i masz do czynienia z budżetami, które przekraczają już parę tysięcy złotych miesięcznie, to najprawdopodobniej ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Jeżeli natomiast nie wydajesz aż tyle, to ten odcinek również może Ci się przydać, bo nie zdradzając zakończenia, jak zobaczysz, testowanie tak naprawdę jest bardzo bliskie namysłowi czysto strategiczne. Zaczynajmy! Z uwagi na to, że chciałbym, żeby ten podcast miał dla Ciebie jak największą wartość, to pozwól, że w kontekście testów reklamy na Facebooku całkowicie pominiemy dwie rzeczy, których sens testowania jest jak najbardziej oczywisty. Bo dwie najczęściej testowane rzeczy w reklamie to po pierwsze kreacje, a po drugie grupy docelowe. W najogólniejszym tego słowa znaczeniu, czyli że mamy jakąś na przykład buyer personę i przekładamy ją na meandry systemu reklamowego Facebooka i Instagrama. To jest bardzo proste i oczywiste, że w ten sposób należy postępować, więc nie będziemy o tym w ogóle mówić. Drugie natomiast założenie, które musimy poczynić już na wstępie, jest następujące. Testowanie nie jest dla każdego. Co mam przez to na myśli? Otóż tworzenie jakościowych testów wymaga czasu i budżetu. Są to rzeczy, których bardzo często reklamodawcom, tudzież przedsiębiorcom brakuje, bo na przykład dysponują właśnie ograniczonym budżetem. Wówczas lepiej jest skorzystać z jakichś najlepszych praktyk, staram się regularnie dzielić się nimi właśnie w tym podcaście, zamiast próbować na siłę przeprowadzić jakiś test. I trzecie założenie. Nie będziemy mówili o funkcji testów AB dostępnej bezpośrednio z poziomu panelu reklamowego Facebooka, bo przyznam szczerze, nie jestem jej największym fanem. I oczywiście rozumiem, że za jej pomocą można ominąć pewne problemy, które naturalnie w reklamie na Facebooku występują, czyli na przykład wątek wykluczeń, o którym wielokrotnie na łamach tego podcastu czy w różnego rodzaju wystąpieniach opowiadałem. Natomiast z perspektywy reklamodawców ze średnimi i mniejszymi budżetami myślę, że nie jest to najważniejsza czy najbardziej korzystna z funkcji. Jeżeli natomiast uważasz, że odcinek o testach AB i ich działaniu oraz sensowności byłby na miejscu i chciałabyś, żebym o czymś takim nagrał, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Jestem zawsze po tej drugiej stronie ekranu, internetu, mikrofonu, głośnika. Gdzieś tam jestem. Możesz mnie znaleźć. Wyślij mi maila i pomyślimy. Będzie odpowiednio dużo zgłoszeń, to oczywiście nagram i taki odcinek. Przejdźmy więc już wobec tego do rzeczy, ponieważ mam dla Ciebie przygotowany, tutaj właśnie patrzę sobie swoje notatki, 5 rzeczy, które uważam, że powinieneś bądź powinnaś przetestować w swoich kampaniach na Facebooku. Uwaga! Pierwszą rzeczą jest zarządzanie budżetem. W kampaniach facebookowo-instagramowych istnieją dwie możliwości w zakresie zarządzania budżetem. Możemy wybrać albo budżet dzienny, albo budżet całkowity. Czym się od siebie różnią? W przypadku budżetu całkowitego decydujemy, że na konkretny czas, na przykład na tydzień, 2 tygodnie, miesiąc, 3 dni, to zależy całkowicie od nas, chcemy przeznaczyć konkretną kwotę. Wówczas mamy mniej roboty bieżącej, ponieważ nie bardzo można wdrażać jakiekolwiek zmiany optymalizacyjne w takich kampaniach, ale mamy pewność, że budżet będzie wydawany równomiernie przez cały okres wyświetlania takiej kampanii. Budżet dzienny z kolei operuje, jak łatwo się domyśleć po nazwie, kwotą dzienną. Łatwiej wprowadzać w nim wszelkiego rodzaju zmiany, jednocześnie nie psując jego optymalizacji. Natomiast mogą zachodzić wahania w wyświetleniach, zależne od tego, że system może wówczas oszczędzić część pieniędzy na dzień następny itd. Za każdym razem, gdy jestem pytany o to, z jakiego budżetu, typu zarządzania budżetem skorzystać, rekomenduję budżet dzienny. Z powodów, które powiedziałem przed chwilą, ponieważ po prostu łatwiej wówczas wprowadzać wszelkie zmiany, jak to ładnie mówią anglosasi, on the fly. Tyle, że w przypadku większych kampanii sensem może być już przetestowanie budżetu całkowitego i przyznam szczerze, że zarówno ja, jak i część specjalistów z mojej agencji Digitalk coraz częściej w przypadku właśnie dłuższych, kluczowych kampanii ustawiamy już budżet całkowity. Dlaczego i kiedy wobec tego przetestować przejście na budżet całkowity? Jeżeli po jakimś czasie reklamowania się ustaliłeś, jakie są najlepsze grupy docelowe, kreacje i inne ustawienia Twojej reklamy, to jest ten moment, żeby ewentualnie spróbować przetestować właśnie jeszcze jedną zmianę, którą jest przejście z zarządzania budżetem dziennym na budżet całkowity. Bo wielokrotnie byłem zaskoczony, że ta pozornie nieistotna zmiana sprawiała, że dokładnie te same ustawienia reklamowe zaczynały przynosić większe wyniki w rozumieniu na przykład większego wolumenu sprzedaży czy lepszego ROAS-u. Jeżeli więc staniesz przed sytuacją, która wbrew pozorom jest bardzo częsta, na przykład w kontekście remarketingu czy kluczowych zainteresowań, o których jeszcze za chwilę, przed sytuacją, w której nie masz już co zmieniać i w zasadzie nie wiesz, co jeszcze możesz zoptymalizować, to przetestuj uruchomienie właśnie takiego zestawu reklam zarządzanego poprzez budżet całkowity. I koniecznie podziel się ze mną wynikami w jakiejś wiadomości. Pomysł na test numer 2 to odwieczna dyskusja między wszystkimi specjalistami od reklam i przedsiębiorcami, którzy mocują się z tym tematem. Mała grupa docelowa versus duża grupa docelowa. Kiedy prowadzę szkolenia z reklamy na Facebooku na żywo dla firm, mam zamknięte warsztaty albo otwarte, które prowadzę raz na miesiąc w Warszawie, przeważnie podczas takiego szkolenia rozrysowuję pewien idealny, w cudzysłowie, ponieważ idealny na początek, schemat tworzenia grup w obrębie zestawów reklam. I jedną z rzeczy, którą właśnie domyślnie wrzucam jako dwa osobne zestawy, jest grupa docelowa o mniejszej wielkości w rozumieniu kilkudziesięciu tysięcy osób w całej Polsce, kontra grupa docelowa dużo szersza, a czasami nawet bez żadnych zainteresowań, tak zwana grupa pusta. I wówczas właśnie mówię, słuchajcie Państwo, puśćcie obie te grupy docelowe i sprawdźcie, jak zadziała optymalizacja facebookowa w Waszym wypadku. Ja się śmieję, że mam screen na każdą okazję i screen, który jest w stanie udowodnić niemalże każdą rzecz. Są więc sytuacje, w których mam skinę na to, że bardzo wąskie grupy docelowe działają dobrze i są też sytuacje takie, w których grupy niemalże bez żadnych zainteresowań czy z rozszerzeniem targetowania radzą sobie lepiej niż nasze wycyzelowane grupy. To zależy od regionu, w którym się reklamujemy, budżetu, którym operujemy, branży, w której zresztą operujemy. Ciężko jest więc to stwierdzić. Natomiast to, na co na pewno nie należy stawiać, to obstawanie przy swoim zdaniu, że na pewno lepsze są grupy X bądź Y. Nawet jeżeli reprezentujesz branżę, wydawałoby się niszową, spróbuj poszerzyć swoje targetowanie. Pamiętajmy, że to, co dla nas jest dużą grupą docelową, niekoniecznie jest czymś takim dla Facebooka. Bo jeżeli będziemy mieli kilkadziesiąt tysięcy użytkowników jako potencjalny zasięg, to pamiętajmy, że tak naprawdę to jest przeliczana przez Facebooka liczba użytkowników spełniających takie założenia w skali miesiąca. Nie wszyscy logują się codziennie, nie wszyscy będą widzieć akurat nasze reklamy. Biorąc pod uwagę średni CTR na poziomie 1-2%, to też nie wszyscy będą je klikać. Biorąc pod uwagę średni współczynnik konwersji, na przykład w e-commerce, to też nie wszyscy z tych już klikających będą kupować. Więc nagle okazuje się, że grupa 10 tysięcy użytkowników ma tak naprawdę potencjał na 3-5 zakupów. Może więc lepiej byłoby taką grupę ustawić wówczas odrobinę większą. Odrobinę w rozumieniu jeszcze jedno zero na końcu. Natomiast żarty na bok. Przyjmij w swoim zestawie reklam jako dwa osobne zestawy reklam w ramach swojej kampanii właśnie dwa różne podejścia. Jedna wąska grupa, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, druga szersza, idąca nawet w setki tysięcy odbiorców. I zobacz, co sprawdzi się w tym wypadku, szczególnie, że wyniki mogą się różnić zależnie od tego, do jakiego etapu lejka sprzedażowego będziesz adresować swoje reklamy. Moja obserwacja jest następująca. Jeżeli mówimy o samej górze lejka, na przykład promujesz treści, aby zachęcić ludzi do zapoznania się z materiałami na temat Twojej branży, bo jesteś firmą B2B i wiesz, że bardzo mocno stawiasz na edukację potencjalnych odbiorców, żeby w ten sposób trafili na Twoją markę. Albo jeżeli promujesz samą markę, szerokie portfolio produktów, listing produktów w swoim sklepie internetowym, to wówczas moje doświadczenie pokazuje, że lepiej nastawić się na mniejsze grupy docelowe, bo pokazujemy dokładnie takim odbiorcom, jakich chcemy, dość ogólne treści czy produkty. Natomiast, kiedy mówimy już o czysto sprzedażowym wątku, to bardzo często sprawdzają mi się duże grupy docelowe. Bo jeżeli mam na przykład sklep internetowy z odzieżą damską, to w zasadzie nie ma powodu, żeby jakoś bardzo mocno zawężać takie targetowanie, jeżeli marka nie wyróżnia się niczym szczególnym, co nie musi być niczym złym. Tak? Jest to po prostu typowa marka, która działa na takich samych zasadach jak H&M czy Zara, co dla przeciętnego odbiorcy pewnie ciężko odróżnić specyfikę jednego od drugiego. Pomysł na test numer 3. Zainteresowania versus grupy podobne. Zauważyłem i też jestem po części winny takiemu podejściu, promując mocno ten typ grup docelowych w swoich materiałach, że grupy podobne są uważane za szczyt wyrafinowania i możliwości targetowania na Facebooku. Powodów jest kilka. Po pierwsze, wbrew temu, co być może pomyślisz po wysłuchaniu tego materiału, moje doświadczenie jako trenera, szkoleniowca, konsultanta pokazuje, że to nie jest aż tak powszechny rodzaj targetowania, jak się wydaje osobom, które już go znają. Zauważam, że być może połowa reklamodawców korzysta z tej funkcji, a większość albo nie wie, jak ją uruchomić, albo nie umie później przeprofilować tych grup na mniejsze, lokalne. W związku z tym w ogóle z nich nie korzysta. Natomiast drugim rodzajem błędu, już takim trudniejszym do wykrycia, jest przejście całkowicie na targetowanie wyłącznie w oparciu o grupy podobne, kiedy już się je odkryje. Tymczasem to prowadzi do wniosku, że zainteresowania są jakimś gorszym rodzajem targetowania. Jeżeli natomiast odpowiednio dużo pogrzebiesz w systemie reklamowym i nie chcę wydawać się tu takie bardzo niszowo-specjalistyczne szczegóły, to szybko odkryjesz, że grupy podobne to po części też grupy oparte na zainteresowaniach, tylko takich, które system sam dobiera i których ci nie pokazuje. Stąd zresztą wszelkie problemy wynikające z nakładania grup odbiorców i wykluczeń, czyli tematów prominentnie reprezentowanych w innych odcinkach tego podcastu i tam też cię odsyłam po więcej szczegółów. To z kolei oznacza, że naprawdę dobrym pomysłem na test jest ustawienie zestawów reklam targetowanych osobno na grupy podobne i osobno na zainteresowania. Oczywiście odpowiednio dobrane. Na przykład zgodnie z modelem, i to znów polecanka, takie trochę podcastowe linkowanie wewnętrzne, do odcinka, który właśnie o tym mówi, czyli jak dobierać zainteresowania w reklamie na Facebooku. Dlaczego w ten sposób? Bo może się na przykład okazać, że grupy podobne, które stosujesz, będą performowały po prostu gorzej, a o tym nie wiesz. Dlaczego może tak być? Lepsze jest bowiem niszowe, dobrze dobrane zainteresowanie odpowiedniej wielkości, niż grupa podobna na przykład oparta o wszystkich odwiedzających Twoją stronę www. Bo jeżeli przez Twoją stronę internetową przechodzi masa ruchu niskiej jakości, osób niekonwertujących, nawet nie zagłębiających się za bardzo w stronę, co jest częstym problemem na przykład przy generowaniu ruchu kanałami SEO czy jakimiś dziwnymi mailingami w B2B, to nagle się okaże, że taka grupa teoretycznie będąca najlepszą półautomatyczną metodą targetowania przez samego twórcę algorytmu, czy jakkolwiek to określić, przez samego Facebooka, będzie działała gorzej niż ręczny dobór zainteresowania. Nie zawsze więc automat będzie dla nas lepszy, bo automat jest tak dobry, jak jakość danych, na których się opiera. A te nie zawsze są na tym etapie naszego biznesu wystarczająco dobre. Przetestuj więc, jak w Twoim wypadku sprawdzają się zainteresowania versus grupy podobne, Jeżeli po dojściu czy odkryciu grup podobnych stwierdziłeś, to teraz to ja już nie mam w ogóle potrzeby, żeby samodzielnie bawić się jakimikolwiek zainteresowaniami. Nasze doświadczenia pokazują, że grupy oparte o zainteresowaniach konwertują bardzo dobrze i to również w ruchu zimnym, szczególnie w e-commerce, o czym zdaje się wielu specjalistów od reklam po prostu z czasem zapomina lub przestaje brać to pod uwagę. Czwarty pomysł na test to test umiejscowy. I ponownie, w zdecydowanej większości wypadków najlepiej wypada wybór automatycznych umiejscowień. I o tym również nagrałem osobny odcinek i do niego również Cię po argumentację za odsyłam. Natomiast w jakim wypadku mogę stwierdzić, że możesz być przeciw? Ponownie, testy umiejscowień są czymś, do czego możesz siąść, kiedy wykonasz całą tę wcześniejszą pracę, o której mówiłem na przestrzeni ostatniego roku w tym podcaście w różnych odcinkach, czy chociażby w tym odcinku w kontekście zainteresowań grup podobnych, budżetu itd. Wtedy proponuję, żebyś na przykład skupił się na wychwytywaniu tych umiejscowień, które w Twoim wypadku radzić sobie będą co najwyżej średnio. Zauważyłem ze smutkiem, że najczęściej takim umiejscowieniem jest właśnie Audience Network, czyli sieć Facebooka, która wypycha nasze reklamy, bo może o tym nie wiesz, na przykład na aplikacje takie jak Tinder, więc Twoją ofertę snopowiązałek albo automatyki przemysłowej mogą oglądać panowie i panie między jednym potencjalnym kandydatem na randkę a drugim. Jeżeli o to nie zadbasz albo odpowiednimi wykluczeniami na poziomie wyświetleń w aplikacjach, co jest możliwe do ustawienia w Business Managerze swoją drogą, albo właśnie na poziomie chociażby targetowania poprzez wyłączenie umiejscowienia Audience Network. Żeby przyjrzeć się, jak performują poszczególne umiejscowienia, pamiętaj, że możesz to sprawdzić na poziomie zestawu reklam. Wystarczy, że wejdziesz do niego, odpalisz zakładkę kolumny, czyli te trzy pionowe kreseczki i przejdziesz do według wyświetleń i wybierzesz umiejscowienia. Cytuję to z pamięci, więc mam nadzieję, że ścieżka jest dokładnie taka, jak powiedziałem w tej chwili. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli nie, poprawię to w komentarzu do tego odcinka. Natomiast, kiedy tam zajrzysz, to możesz zobaczyć. Niestety już po zmianach iOS-owych nie wszystkie dane, na przykład dotyczące konwersji czy ich kosztów, ale chociażby CPC i CPM. I oczywiście CTR-y. Jeżeli więc okaże się, że taki Audience Network generuje podejrzanie dużo kliknięć, ale niskiej jakości, to być może warto byłoby wyłączyć to umiejscowienie i przeprowadzić test, w którym naprzeciw siebie wystawiasz automatyczne umiejscowienia kontra umiejscowienia dobrane ręcznie. Czasami również, na przykład jeżeli Twoim celem jest generowanie jakościowego ruchu, mądrym pomysłem może być wybór tych dwóch umiejscowień albo tego jednego umiejscowienia w ramach kampanii, które, jak zauważysz właśnie po tej analizie w menedżerze reklam, generują najtańsze kliknięcia. Ja sam bardzo często, jakiś czas temu robiłem tak w kontekście Instagram Stories, kiedy nie było tam jeszcze aż tak dużo reklam, przez co byłem w stanie generować na przykład za połowę kwoty wejścia na stronę w stosunku do średniego kosztu w danej kampanii, co oznaczało, że w tym samym budżecie załatwiałem sobie 200% normy, a każde takie kliknięcie zasilało oczywiście moje kampanie remarketingowe. I to również może być sensem takiego testu, pod warunkiem właśnie, że na przykład postawisz sobie za cel testowania, żeby dotrzeć do jak największej liczby jakościowych użytkowników. I wreszcie, pomysł na test numer 5, test zdarzeń optymalizacji. Poświęciłem cały odcinek temu, dlaczego niekiedy nie warto ustawiać jako konwersji swoich kampanii zakupu, a lepiej zrobić to na przykład na dodanie do koszyka. I jest to tak ważny wątek, który tak bardzo pomaga, szczególnie startującym, mniejszym sklepom albo sklepom, którym zależy na budowaniu skali i wszystkim innym biznesom zajmującym się handlem internetowym albo wszystkim innym biznesom, które zajmują się generowaniem leadów, czyli na przykład właśnie firmą B2B, ale ciężko jest odpowiednio duży wolumen w skali tygodnia, że raz jeszcze chciałem bardzo mocno podkreślić. Jest o tym cały odcinek i do niego również Cię odsyłam, natomiast w skrócie mówiąc, przetestuj w swoich kampaniach na konwersję. Konwersję docelową, na przykład zakup, czy wysłanie formularza, zamówienia, czy zapytania ofertowego, kontra zdarzenie wcześniejsze na ścieżce zakupowej klienta, czyli na przykład pobranie jakiegoś materiału, przeklikanie się przez jakieś pola formularza zaledwie, czyli jeszcze nie wysłanie go, albo w przypadku e-commerce'u, na przykład dodania do koszyka, czy nawet wyświetlenie zawartości, czyli zderzenie piksela View Content. Założenie za taką techniką jest bardzo proste. Optymalizujemy pod skalę, czyli pod te 50-100 eventów, które Facebook potrzebuje w skali tygodnia, żeby na tej podstawie nauczył się, kim są wartościowi użytkownicy, a im więcej wartościowych użytkowników będzie, tym najpewniej wyższy współczynnik konwersji. Czyli lepiej mieć 100 dodań do koszyka, bo prawdopodobnie spadnie z tego 30 zakupów, niż optymalizacja na zakup i góra 20 zakupów. Choć wydawałoby się to sprzeczne z logiką czy nawet intuicją. Podsumowując więc, moich 5 pomysłów na test, które Ci polecam. Po pierwsze, budżet dzienny versus budżet całkowity. Po drugie, mała grupa docelowa kontra duża grupa docelowa. Po trzecie, targetowanie na grupy podobne kontra targetowanie po zainteresowaniach. Po czwarte, umiejscowienia automatyczne kontra umiejscowienia dobierane ręcznie. I po piąte, zdarzenie optymalizacji, konwersja docelowa, na przykład wysłanie formularza czy zakup, kontra wcześniejsze zdarzenie na ścieżce konwersji. Jak więc, mam nadzieję, widzisz z tego odcinka, za każdym testem stoi tak naprawdę bardzo duży namysł dotyczący głównie tego, co chcemy daną kampanią osiągnąć, do jakich rezultatów dążymy, oraz bardzo duży namysł nad tym, do kogo tak właściwie mówimy i na jakim etapie lejka taka osoba się znajduje. Co więc oznacza, że prawdziwy test musi być dobrze przygotowany przede wszystkim od strony strategicznej i komunikacyjnej. I bardzo się cieszę, w sensie bardzo się ucieszę, że do takich wniosków dojdziesz po przesłuchaniu tego odcinka, bo na koniec dnia wyklikiwanie wszystkiego w menadżerze reklam to, nie chcę powiedzieć, że najmniej istotna, ale na pewno najbardziej odsunięta w czasie część naszej pracy, bo dużo więcej powinno zajmować właśnie rozkminianie, mówiąc kolokwialnie, tego typu rzeczy. I z tą myślą chciałbym się dzisiaj zostawić. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku od strony merytorycznej. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Daj znać, jak podobają Ci się tego typu odcinki i jeżeli masz pomysł na coś, co chcesz, żebym poruszył w podcaście, również mi o tym napisz. Pamiętaj, że odcinek możesz wysłuchać, ale również ocenić na YouTubie, na Apple Podcast, czy od niedawna również na Spotify'u. Będę wdzięczny za każdy komentarz i każdą rekomendację i każdą gwiazdkę, bo pomaga mi ona budować coraz lepsze pozycje w wyszukiwarkach podcastów, a dzięki temu więcej osób może się dowiedzieć, jak dobrze radzić sobie z marketingiem i sprzedażą w internecie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Życzę Ci miłego dnia i cześć!